Słuchajcie, chciałbym dzisiaj podzielić się tematem, który już od dawna mi leży na sercu i ciągle odwlekałem mowę na ten temat, ale czułem wyraźnie, że powinienem o tym powiedzieć kiedyś kazanie. Też ze względu na to, że część kazań jest słuchana w internecie, ale też dla nas. Co Biblia mówi na temat sędziów? Nie chodzi mi o księgę sędziów ze Starego Testamentu, tylko w ogóle o sędziów. Tych, których mamy też w państwie polskim. Jakie my powinniśmy mieć patrzenie na sędziów? Co Biblia na ten temat mówi? Bo troszeczkę w Biblii na ten temat jest. Wiecie, że cały Stary Testament był napisany nie tylko jako Słowo Boże, ale też jako prawo państwowe, prawda? Cały Izrael należał jako państwo, jak wszyscy ludzie, do Boga, włącznie z całym państwowością. Dzisiaj mamy troszeczkę to rozdzielone, więc kiedy Bóg dyktował Mojżeszowi księgi, to było również to prawo państwowe, i które ich obowiązywało. I Bóg tam wyznaczył sędziów też. Był Mojżesz, był arcykapłan, byli kapłani, ale byli też sędziowie. Więc Pan Bóg ma coś do powiedzenia na temat sędziów. I możemy przyjrzeć się, jaki my powinniśmy mieć stosunek do przeciętnego sędziego w sądzie rejonowym, czy w ogóle do sędziów i do tego całego zamieszania, które się dzieje w Polsce. Okay? Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie, jeśli macie Biblię, to zachęcam, żeby zerknąć do psalmu 82. To jest bardzo ciekawy psalm, który cytuje Jezus, kiedy Żydzi mu zarzucają, że się ma za Boga. To on właśnie cytuje ten psalm. Biblii Tysiąclecia, katolickiej Biblii, mam zatytułowany w ogóle Los niegodziwych sędziów. Tak jest tytuł. To oczywiście człowiek dopisał. Psalm się zaczyna po prostu psalm asafowy. Asaf to był kapłan, który pisał na temat tutaj sędziów. Prorokował, bo to jest proroczy psalm. Jeśli mamy tekst przed oczami, to zerknijmy sobie w niego, bo tutaj Bóg bardzo precyzyjnie mówi, co on myśli na temat sędziów. Nie wszystkich, ale niektórych. I w pierwszym wersecie czytamy tak. Bóg powstaje w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sąd odbywa. I może przeczytałem jeszcze drugi werset, żebyście zrozumieli, o co Bogu chodzi. Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? Już w pierwszym wersecie, w nawiązaniu do drugiego, Bóg mówi, co myśli na temat niektórych sędziów. Że oni sami zachowują się tak, jakby byli bogami. Mówi, Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym i odbywa sąd wśród tych, którzy mają się za bogów. Wiecie, dokładnie rozumiem to, co tu jest napisane, ponieważ parę lat temu, kiedy umarł mój tato i była sprawa spadkowa w sądzie, słuchajcie, pierwszy raz w życiu w sądzie byłem, więc to było dla mnie nowe przeżycie. Moje rodzice w ogóle mnie wychowali w takim strachu przed urzędnikami, ale później jak się nawróciłem, uwolniłem się od tego, ale kiedy poszedłem do sądu, nikt mi nie powiedział, jak się należy zachowywać w sądzie. Więc kiedy weszliśmy na tą salę, siadłem w ławeczce i kiedy sędzia mnie o coś zapytał, to ja zacząłem odpowiadać bardzo miło i grzecznie, na co nagle ten pan podniesionym głosem krzyczy na mnie: proszę wstać! Miałem wrażenie, że przemówił Bóg. Po prostu Pan ryknął na mnie, że ja po prostu odpowiadam mu na siedząco. Ale nikt wcześniej mi nie powiedział, że jak sędzia mi zada jakieś pytanie, to powinienem wstać. Nikt mnie nie pouczył. A ja pierwszy raz znajdowałem się w tym zaszczytnym miejscu. Tak jak mówię, miałem wrażenie, że sam Bóg do mnie przemówił, Bóg sędzia, a ja myślałem, że to jest po prostu urzędnik państwowy, do którego grzecznie i miło odpowiadałem. Więc o tym mówi ten werset. Że przychodzi Bóg i zacznie sądzić bogów. Ludzi, którzy się uważają za bogów. I Bóg już w drugim wersecie zadaje tym bogom pytanie, jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? I żebyśmy lepiej ten werset zrozumieli, opowiem wam jeszcze jedną historię, już niezwiązaną ze mną. W Kraśniku, kiedy byłem pastorem, mieliśmy takiego człowieczka, który się nawrócił, ma na imię Witek. I pochodził z takiej miejscowości, mieszka tam dalej, która się nazywa Mniszek. Bardzo ciekawa miejscowość przed wojną, tam jeszcze połowa była Żydów, połowa Polaków. Jeździliśmy tam z kościołem, żeby głosić Ewangelię tym ludziom. I spora grupa ludzi słuchała. Jedna z cioć z naszego kościoła pochodziła z tej miejscowości, dom po domu chodziła i głosiła Jezusa. Ale dlaczego wam o Witku opowiadam? Bo Witek, kiedy był kawalerem, mówi, że kiedyś przyjechał jego kolega motorem po niego. I najpierw kolega prowadził motor, a Witek siedział z tyłu. Ale w pewnym momencie kolega się zatrzymał, mówi, teraz ty sobie trochę poprowadź. I Witek siadł z przodu, kolega siadł z tyłu. I kiedy jechali asfaltem, prawidłowo, po swojej stronie, na zakręcie, nagle wypada na nich taki dostawczy Mercedes, który ściął zakręt, czyli zamiast jechać po swojej stronie, jechał po nich. Zderzyli się tak czołowo, że jego kolega przeleciał przez niego, walnął kręgosłupem w ten dostawczy i zginął na miejscu, a on mówi, że tak się zaparł nogami i rękoma, że motorem wjechał w środek tego samochodu. Jechał pewien facet, biznesmen, bardzo drogim samochodem, a obok siedziała jego córka. Uderzyła twarzą w szybę, była cała zakrwawiona, a facet wyszedł z samochodu, wziął klucz taki wielki i podszedł do Witka, żeby go dobić. Ponieważ to on spowodował wypadek. I chciał go dobić po prostu, tylko córka zaczęła krzyczeć i mówi, tato, co ty robisz? I nagle z pola wyszła pewna kobieta, która na wsi coś tam w polu robiła i on zobaczył, że jest świadek. Więc nie zabił Witka. Ale dlaczego wam o tym opowiadam? Bo kiedy doszło do sprawy sądowej, bo kiedy wezwano policję i policja przyjechała, to policjanci kurtkami swoimi zgarnęli wszystko i przestawili samochód na drugą stronę. Że to ten motor spowodował wypadek, a nie oni. No bo to byli koledzy tego pana biznesmena. Kiedy doszło do sprawy sądowej, to sędzia chciał wsadzić Witka na wiele lat do więzienia i zasądzić odszkodowanie dla pana biznesmena, bo to Witek spowodował wypadek. Witek mi opowiada, że jego adwokatem był bardzo znany pan, który był z KPN-u. To taka partia opozycyjna wtedy, za czasów jeszcze komuny. I bardzo znany adwokat z KPN-u bronił Witka. Podszedł do sędziego i powiedział tak. Poszedł na prywatną rozmowę, nie przy wszystkim. Powiedział, jeśli pan tego człowieka wsadzi do więzienia, a pan dobrze wie, że ten człowiek jest niewinny, bo pan się dogadał z biznesmenem i z policją, to ja nie zrezygnuję i ja pana pozbawię stanowiska. Będę do końca walczył i pana wsadzę do więzienia. To było jeszcze za czasów komuny, rozumiecie? To nie była demokracja. Wtedy sędzia troszkę się wystraszył, bo to był znany bardzo adwokat. Wezwał Witka i powiedział tak, jeśli pan zrezygnuje z odszkodowania i weźmie na siebie winę i się dogada z panem biznesmenem i on od pana nic nie będzie chciał, to ja do pana do więzienia nie wsadzę. No i Witek przystał na to. Przez wiele lat później musiał się leczyć, jeździć na rehabilitację z własnych pieniędzy. To jest historia wstrząsająca, prawda? O tym tu jest mowa w drugim wersecie. Takich historii znam więcej. Ludzi, których po prostu sędzia łapówkarz po prostu chciał wsadzić do więzienia. Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? To ten biznesmen był bandytą. Do tego stopnia, że chciał Witka dobić na tym motorze kluczem. Trzeci werset mówi, stawajcie w obronie słabego i sieroty, oddajcie sprawiedliwość nędznemu i ubogiemu. Bóg mówi, po to jesteście sędziami, że powinniście stawać po stronie prawdy i sprawiedliwości, a nie po stronie bogatych. Dalej czwarty werset mówi, wyrwijcie chudzinę i nędznego z ręki niepobożnej, wyrwijcie go. Po to was ustanowiłem sędziami, że macie stanąć w obronie słabych przeciwko tym, którzy są ciemiężycielami tych biednych. Piąty werset dalej mówi, Bóg mówi, lecz oni nic nie wiedzą, ani nie rozumieją, w ciemnościach ustawicznie chodzą. I teraz Bóg mówi o tych sędziach nieuczciwych, łapówkarzach. Lecz oni nie rozumieją, że ja ich kiedyś rozliczę, że oni będą musieli stanąć przede mną. Chodzą nieustannie w ciemnościach, czyli chodzą ciemnymi drogami. Dlatego zachwiały się wszystkie grunty ziemi, że po prostu ziemia stała się znieprawiona. I dalej już szósty werset mówi, ja rzekłem, jesteście bogami? Bóg pyta się ich. Wy uważacie się za bogów? Tak? Wy wszyscy bogami jesteście. Bóg stawia im takie pytanie. Synami Najwyższego uważacie się za taką wyższą kastę? Zobaczcie, co Bóg w siódmym mówi. Ale pomrzecie jak inni śmiertelni. Jak jeden mąż i książęta, jak książęta poupadacie. I następuje bardzo ciekawy werset ósmy. Powstań, o Boże, a osądź ziemię, albowiem Ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody. I ten werset kończy się, Panie, w Tobie mamy nadzieję, w Tobie mamy, Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym, Ty widzisz, jak oni nas krzywdzą. Psalm mówi o bogach sędziach, o ludziach, którzy uważają się za bezkarnych, których nikt nie może rozliczyć. Tak było w Izraelu. Kiedy się patrzy na zachowanie sędziów, niektórych sędziów w Polsce, bo tu nie mówimy o wszystkich sędziach, w dzisiejszej demokratycznej Polsce, to odnosi się wrażenie, że to są nadludzie. Część tych ludzi zachowuje się jak nadludzie, ludzie z innej kasty wręcz. Jakiejś takiej królewskiej kasty. Jakby sam Bóg ich mianował sędziami. Którzy nie są przedstawicielami narodu, czyli nas, Polaków, ale oni się zachowują, niektórzy z nich, tak jakby byli właścicielami narodu, prawda? Że to my jako naród powinniśmy się ich bać, słuchać. I nawet jeśli oni łamią prawo, co niektórzy z nich, to są bezkarni w tym momencie. I wiecie, czytaliście gazety, widzieliście ostatnio w dziennikach bardzo dużo takich spraw. To nie są pojedyncze sprawy. Nie, dane statystyczne, już wam miałem później o tym powiedzieć, mamy w Polsce 10 tysięcy sędziów. 10 tysięcy sędziów i jeśli chodzi o dane statystyczne, to zajmujemy 7 miejsce w Unii Europejskiej odnośnie ilości sędziów, a zajmujemy aż 12 pozycję w Unii Europejskiej odnośnie przewlekłych spraw, że sprawy się ciągną latami. I najbardziej, czytałem artykuł, najbardziej skorumpowanymi ludźmi w sądach nie są sami sędziowie, tylko ci rzeczoznawcy. Ci tacy, do którego sędzia pyta się, żeby on oszacował stratę do takich ekspertów. To są najbardziej, różne organizacje pozarządowe ustaliły, że to są najbardziej łapówka, najbardziej ludzie, którzy biorą łapówki. Można ich po prostu prywatnie spotkać się i go przekupić. Mamy 10 tysięcy sędziów. Wiecie, ilu sędziów zostało ukaranych przez ostatnie 15 lat? Za łapówkarstwo albo za inne przestępstwo? Aż 5. W ostatnich nawet miesiącach w gazetach i w telewizji mówiono o wielu sędziach, których przyłapano na kradzieżach. I czasami droższych rzeczy w sklepie, a czasami drobnych rzeczy. Ale przez 15 lat, zobaczcie, z 10 tysięcy ludzi, którzy są sędziami w Polsce, ukarano aż 5 sędziów. A 19 podejrzewano, ale ich uniewinniono. Zobaczcie, w jakim ciekawym kraju żyjemy, jeśli chodzi o sędziów. Kiedy otworzymy sobie psalm drugi, też jest mowa w 3 wersetach o sędziach, co, jak Bóg podchodzi do sędziów. I też, słuchajcie, Bóg nie zmienił zdania. To nie tylko było jego zdanie w Izraelu odnośnie sędziów, ale dzisiaj mamy demokrację i on ma inne zdanie na temat polskich sędziów. Nie, Bóg ma identyczne zdanie cały czas o wszystkich sędziach na całym świecie. Psalm drugi, werset 10 mówi tak, a teraz, królowie, bądźcie rozważni. To Bóg mówi do przywódców. Bądźcie rozważni, nauczcie się, sędziowie ziemi. No i pojawia się pytanie, czego sędziowie ziemi mają się nauczyć? Inne tłumaczenie mówi tego 10 wersetu, poprawcie się wszyscy sprawujący sądy w kraju. Poprawcie się. Takie ma Bóg mówi. Jeśli jesteś sędzią, to popraw się. Naucz się, że któregoś dnia staniesz przede mną i ja cię rozliczę jako Bóg za to, że byłeś sędzią i sądziłeś ludzi. I 11 mówi do sędziów, służcie Panu, czyli Jahwe, z bojaźnią. Miejcie strach przede mną, bo ja widzę, co wy robicie i jak sądzicie. Z drżeniem i radością go wysławiajcie. Czyli sędzia, który zasiada, aby sądzić ludzi, ma się zastanowić nad tym, że Bóg patrzy mu na ręce i widzi jego intencje serca i że Bóg go rozliczy. I 12 werset mówi, w przeciwnym razie może się unieść gniewem. Chodzi o Boga. Bóg mówi do sędziów, w przeciwnym razie ja mogę się na was unieść gniewem, a wtedy droga wasza doprowadzi was do zguby. A wtedy to, co ty robisz, kiedy ja się na ciebie rozgniewam, to cię doprowadzi do zguby. Zaprawdę łatwo może zapłonąć gniewem. Zobaczcie, Bóg sam o sobie mówi, oj, łatwo mogę zapłonąć gniewem. Kiedy ja widzę, jak ty sądzisz tych maluczkich, no wiecie, Witek to jest prosty chłop ze wsi. Wsiadł sobie na motor z kolegą i za chwilę kolega był martwy, jego najlepszy, a on prawie by został zabity przez biznesmena, kluczem, dobity. Zobaczcie, to jest prosty człowiek. I Bóg mówi, oj, łatwo można, mogę zapłonąć gniewem, błogosławieni wszyscy, którzy u Niego szukają ucieczki. No i Witek po tym przeżyciu się nawrócił. Głosiliśmy mu Ewangelię i oddał życie Bogu. Różnie było z nim, jeszcze walczył z nałogami, ale naprawdę oddał życie Jezusowi, zrozumiał, że tylko Bóg może go ochronić przed wielkimi tej ziemi. A sędziowie tacy są. Sędzia to nie jest Bóg, to człowiek. Jeśli sam łamie prawo, powinien zrzec się bycia sędzią, bo utracił moralne prawo do sprawowania urzędu, prawda? I każdy Polak o tym wie, ale sędzia się z tym nie zgadza. Nad sędziami musi być też ktoś, kto ma moc rozliczyć ich i nie mogą być to sami sędziowie. Sędziów nie mogą rozliczać sędziowie. Dlaczego? Ponieważ każde środowisko ma tendencję do korupcji. Znaczy, kiedy lekarz sądzi lekarza, bo na przykład ktoś operując kogoś zostawił mu chustkę albo nożyczki i ten człowiek zmarł, to kolega będzie sądził kolegę? Pozbawi go zawodu? Nie. To musi być inne grono, które osądzi tego lekarza. Podobnie jest wśród sędziów. To są koledzy. Kiedy sędzia ma sądzić sędziego, on będzie raczej go krył, bo to jest jego kolega. To jest małe środowisko. To jest 10 tysięcy ludzi. Zobaczcie, w policji jest specjalna jednostka wyodrębniona, która szuka nieuczciwych, skorumpowanych policjantów. To nie są koledzy, oni się nie znają. To jest wyodrębniona, specjalna jednostka. To jest policja, która kontroluje policję. W wojsku jest to żandarmeria. To też nie są koledzy często. To jest specjalna jednostka. I musi być specjalna jednostka, która kontroluje sędziów. Za chwilę wam pokażę w Biblii, jaka to w Biblii była jednostka. Nie wiem, ostatnio na przykład czytałem o bardzo znanym sędziu, pan profesor Stępień się nazywa, który był w Trybunale Konstytucyjnym. Ten pan wziął udział w marszu partyjnym na obecnej opozycji, a jeśli chodzi o sędziów polskich, oni nie mogą brać udziału w żadnych marszach politycznych i udzielać się politycznym. I kiedy dziennikarz go zapytał, proszę pana, panie sędzie, jak pan może brać udział tutaj w demonstracjach przeciwko rządowi obecnemu? Przecież to jest niezgodne z pańskim zawodem. On mówi, to jest moja osobista sprawa. Na co dziennikarz mówi, a czy inni sędziowie mogą w takim razie wypowiadać się zapisem? Na co już nic nie odpowiedział. Zobaczcie, to są bardzo znani ludzie. Oni decydowali, jaką mamy konstytucję w Polsce, oni decydowali o prawie, ale sami łamią zasady, które sami ustanowili. To ten pan ustanawiał te zasady, że sędzia nie może angażować się w politykę, a on się angażuje. Albo pani sędzina Sądu Najwyższego, której czytałem też wypowiedź. Ta pani bardzo znana, która jest całym prezesem Sądu Najwyższego, powiedziała, że za 10 tysięcy nie da się wyżyć. Nie wiem, jak to robi Danusia, która ma 650 zł, ale pani prezes Sądu Najwyższego w Polsce mówi, że za 10 tysięcy nie da się wyżyć. Później przepraszała za tą wypowiedź. Albo sędzia Stalinowska. Taka pani, już nie podam nazwiska, pani uciekła do Anglii. Wsadzała do więzienia żołnierzy AK i skazywała ich na karę śmierci. I wielu z nich zostało zabitych. Kiedy w Polsce upadł komunizm i polski rząd poprosił Anglików, żeby wydali nam tego oprawcę, bo inaczej to tą panią nie można nazwać, Anglicy odmówili nam. To była pani, która skazała na śmierć wielu ludzi uczciwych, którzy walczyli o niepodległość Polski. Zobaczcie, bardzo często ci ludzie są bezkarni. Oni są jak gdyby z innej kasty. To nie są zwykli Polacy. Pamiętacie pewnego, to było parę lat temu, nie wiem, czy pamiętacie pewnego Litwina w fioletowym sweterku, którego ścigała policja całej Unii Europejskiej? Nie tylko Litwini, ale cała Unia Europejska ścigała pewnego pana w fioletowym sweterku, to było jego ostatnie zdjęcie, które policja pokazała. Na znak solidarności mężczyźni w całej w Polsce, mój kolega też kupił sobie taki sweterek, wierzący chłopak i nosił. I wielu mężczyzn w całej Unii Europejskiej kupowało fioletowe sweterki i nosiło na znak solidarności z tym facetem. Wiecie, kto to był? Pamiętacie? Jego 4-letnia córeczka była molestowana seksualnie przez sędziego litewskiego. On żył w separacji jako ojciec jej, z żoną się rozeszli i córeczka mu powiedziała, że pewien pan ją molestuje seksualnie. Jej tato wysłał 200 listów do posłów, dziennikarzy, senatorów, zgłosił sprawę na policję i wszyscy mu odmówili. Wszystkie urzędy litewskie mu odmówiły zajęcia się sprawą, ponieważ to był bardzo znany sędzia litewski. Jeśli dobrze pamiętam, ten pan mu poderżnął gardło, wziął sprawę w swoje ręce i go zabił. Również swoją kuzynkę, która po prostu jego córeczkę zaprowadzała do niego. Policja w całej Unii go ścigała. A wielu Litwinów powiedziało, ten człowiek miał prawo stanąć w obronie własnej córki. Bo ten człowiek chciał prawdy. Ale to był bardzo znany sędzia. To był Bóg, którego nie można sądzić. I dlatego wielu mężczyzn nosiło fioletowy sweterek przez pewien czas. Taki bardzo ładny. Zobaczcie, tak jak powiedziałem, w ostatnich 15 latach w Polsce zostało tylko ukaranych 5 sędziów. W ostatnim roku w ogóle kilku zostało złapanych na kradzieżach, a ile sędziów zatrzymała policja, którzy jechali po pijanemu, czytacie nieraz w gazetach, że sędzina na pasach przejechała kobietę z wózkiem, sędzia po pijanemu spowodował wypadek, masę takich rzeczy jest. Ilu sędziów ukradło coś w sklepach? Tylko w 2016 roku było kilku czy kilkunastu. Ilu wzięło łapówki? A ilu współpracowało z mafią? Te sprawy teraz powoli wychodzą, że mafiozi czuli się bezkarni i bardzo często szef mafii mówił, to jest nasz człowiek. Ilu wspierało rozbiór Polski, że wiele firm zostało rozgrabionych, bo sędzia po prostu miał układ z biznesmenem i za bezcen sprzedawano polski majątek. Zobaczcie, to jest kasta bogów bardzo często. I my, malutcy, możemy tylko czytać to w gazetach i się w sercu oburzać. Ale jest ktoś ponad tym wszystkim, jest Bóg, który nie zmienił swojego zdania odnośnie sędziów. Kiedy otworzycie sobie list do Rzymian, to jest werset, który nas powinien przestrzegać. Również to jest fragment, który mówi o nas samych, nie tylko o sędziach. List do Rzymian, 2 rozdział. Paweł jako Żyd pisze do Żydów. Paweł jako wierzący, pan profesor, który znał bardzo dobrze Biblię, pisze do tych, którzy uważają się za wierzących. I pisze w 2 rozdziale od 17 wersetu w ten sposób. Pozwolicie, że patrzcie w tekst, że wstawię tutaj słowo sędzia, bo o tym dzisiaj mówimy. Jeżeli jednak ty, sędzia, dumnie nazywasz siebie sędzią, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem znasz jego wolę i umiesz rozpoznać co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemnościach. No bo tak jest, stajesz przed sędzią, on ci mówi, jakie jest prawo państwowe i co ty co złego zrobiłeś. Wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mających w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Ty, który uczysz drugich, sam z siebie nie uczysz, głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Zobaczcie, a ilu tych przed sędziami, których ostatnio policja i ochrona sklepu złapała na kradzieżach i oni dalej dostają pensję sędziowską. Te sprawy dalej się toczą. Dlaczego? bo ich sędziami są ich koledzy sędziowie. A ten człowiek, który sam ukradł, wiecie, że on wsadzał do więzienia złodziei, ale wsadzał takich prostych ludzi jak wy. Bo taki prosty człowiek jak ty nie może kraść. Bo co by się stało, gdyby wszyscy Polacy tacy prości jak wy zaczęli kraść? A to, jeśli Bóg czasami coś ukradnie, to już jest inna sprawa. Zobaczcie, Paweł mówi, jeśli ty mówisz do innych, nie kradnij, a sam kradniesz. Zobaczcie, to też mówi Bóg dzisiaj do nas jako do wierzących. Ty, który, 21, ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz, głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz, mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz, który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczenie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią w imieniu Boga. Zobaczcie, dlaczego Polacy, wielu Polaków czuje pogardę do sędziów i często do policji? Bo widzą, co robią sędziowie i co robi policja. Jest bardzo wielu uczciwych policjantów, ale to też jest bardzo specyficzna kasta. Bardzo często też policjant kryje policjanta. Znam prawdziwą historię od rodziny wierzącej z Olsztynka, gdzie ich syn po prostu przypadkiem kiedyś spotkał kolegę i też wsiadł na motor. To też jest wstrząsające. Ich syn był, nie był podpadnięty policji, ale akurat policja polowała na tego drugiego. Zajechała cała nyska policjantów, to już Polska Demokratyczna. Wwieźli ich do lasu i tak długo ich bili, że zabili ich obydwóch. Znaczy, w każdym środowisku może być patologia. W każdym. Ale straszne jest to, że środowisko ma tendencję do chronienia patologii. Dlaczego? Bo to mój kolega albo moja koleżanka. I dlatego Paweł pisze to. Jeśli ty uczysz innych, a sam tego nie robisz, dlatego ludzie niewierzący bluźnią. I to się też tyczy nas ludzi wierzących. Jeśli ktoś z was uważa się, że jest dzieckiem Bożym, żyje według Biblii, ale zaczyna nie robić tak, jak według Biblii, a będzie innym głosił Jezusa, to człowiek powie zaraz, ale ty mi mówisz o czymś, czego sam nie przestrzegasz. Dlaczego miałbym cię słuchać? I dokładnie tak samo jest z sędziami. Jeśli sędzia kogoś wsadza do więzienia, a później robi sam to samo, to co powinno się stać z sędzią, powinien trafić do więzienia. Ale nie idzie do więzienia, bo to jest ktoś lepsze. Sędzia ma być wzorem w przestrzeganiu prawa, bo jeśli sędzia kogoś sądzi, a sam robi to samo, co sądzi przeciętnego Polaka, to jest zakłamanym obłudnikiem. Wtedy taki sędzia przypomina pijanego policjanta na rondzie, który kieruje ruchem. Ledwo się trzyma na nogach, ale on tym lizakiem pokazuje, jak mają jechać. Czy masz się słuchać pijanego policjanta? Nie, on już stracił autorytet. Powinien zadzwonić na policję i powiedzieć, że ich kolega jest totalnie pijany. On już nie ma autorytetu prowadzić ruchu. Tak samo jest z sędzią, który jest skorumpowanym człowiekiem. Zobaczcie, to co często oglądacie dzisiaj w telewizji odnośnie sądów, to jest pewna bardzo mocna rozgrywka, ale tak naprawdę my mamy pozostawione sądy stalinowskie. To są bardzo często sędziowie, którzy wykształcili się za czasów jeszcze Stalina, Breżniewa, Gomułki. To są ludzie bardzo często przesiąknięci socjalizmem i komunizmem. Ludzie często bez żadnych wartości. To jest bardzo hermetyczne środowisko. Dopiero ci nowi sędziowie, którzy są teraz mianowani, to są zupełnie inne poczucie wartości mają i inne poglądy. Ale kto ich wychowywał? Właśnie taki pan profesor Stępień, który czuje się bezkarny, który sam napisał prawo, a dzisiaj go sam nie chce przestrzegać. I występuje w manifestacjach jakichś politycznych, a jest mu to zabronione. Księga Sofoniasza 3:3 mówi o sędziach. Bóg przez proroka Sofoniasza mówi, książęta jego, książęta to inaczej jak na dzisiejsze czasy można powiedzieć politycy, ci rządzący. Książęta jego, którzy w nim rządzą, to lwy ryczące. To taki lew, który patrzy, kogo pożreć. A dalej, sędziowie jego, to to wilki nocne, które nic do rana nie pozostawiają. Miałem powiedzieć tą historię na koniec kazania, ale powiem teraz. Bornę Sulinową. Jest taka miejscowość, która cała należała do armii rosyjskiej, stacjonującej w Polsce. Na mapach Polski w ogóle nie było takiego miasta Borne Solinowo. Tam nie mieszkał żaden Polak. Kiedy Ruscy wyjechali z Polski, masę ludzi się sprowadziło z całej Polski do Bornego Sulinowa i też jeden z chłopaków, który mi podlegał, założył tam kościół baptystyczny. I nocowałem kilka razy u jednej z jego zborowniczek, u takiej cioci, która ma mały hotelik. I opowiedziała mi swoje świadectwo związane z jej mężem. Słuchajcie, jej mąż założył najlepsze przedsiębiorstwo odnośnie ciepłownictwa w Bornym Sulinowie w Polsce. Dostawał odznaczenie od ministra za najlepsze technologie, zatrudniał 100 ludzi, miał najlepsze technologie, maszyny, wszystko. Kiedy rozliczał się w Urzędzie Skarbowym, urzędnik bardzo wysoko postawiony w Urzędzie Skarbowym, jakiś kierownik, zażądał od niego łapówki. Ale ponieważ on miał żonę wierzącą, która ciągle mówiła o uczciwości, o Bogu, facet nie oddał życia Jezusowi, był strasznie twardy, ale taki uczciwy biznesmen. Powiedział do urzędnika skarbowego: nie dam panu łapówki. Na co urzędnik mówi: to ja pana zniszczę. I facet tak skonstruował materiał, papiery na niego i złożył doniesienie do prokuratury, że, już skracam wam historię, że odebrano mu całe przedsiębiorstwo, jego prywatne, zwolniono wszystkich pracowników, sędzia ustanowił, jeden sędzia, drugi, trzeci, syndyk upadłościowy, to jest taki człowiek, który żyje z majątku twojego. I przez 10 lat ten syndyk upadłościowy, czyli pan wyznaczony przez sędziego, jadł jego majątek, po kawałku jak tort kroił i korzystał z niego. Ten człowiek przegrywał sprawę po sprawie, ponieważ to był znany urzędnik skarbowy i miał układy z sędziami, więc przegrywał wszystkie sprawy. Mówię, że gdybym szybko nie zrobił podziału majątku, to mieszkalibyśmy z żoną pod mostem. Dzięki temu, że zrobiłem szybko podział, to udało nam się uratować jedno mieszkanie w kamienicy, gdzie żona mały hotelik otworzyła, a ja byłem pozbawiony wszelkich środków na życie, i musiałem tylko od rozprawy do rozprawy i wszystkie przegrywałem. I ona mi to opowiada. Wiecie, było, że palec w tym był, bo w międzyczasie on stwierdził, że jest za maluczki na tych sędziów i oddał życie Jezusowi. Nawrócił się tak szczerze i wyznał Bogu, że on już nie ma siły i Jezus weszedł do jego życia. W końcu sprawa trafiła do sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sędzia, kiedy przejrzał wszystkie papiery, to był uczciwy sędzia. Mówi: pan jest niewinny, pana oszukano. I sędzia mówi: ja panu wszystko zwracam i muszę się zastanowić, ile państwo polskie musi panu teraz oddać z odsetkami. Zobaczcie, sędziowie jego to wilki nocne, które nic do rana nie pozostawiają. To jest prawdziwa historia i znam tego człowieka. Jeden wysoko postawiony urzędnik skarbowy dogadał się z sędzią i na bruk wywalono 100 ludzi, którzy pracowali, i zniszczono całe przedsiębiorstwo. A ile takich historii było w Polsce? Pamiętacie ten polski film Głośny Układ? Tam też jest o sędzie. Słuchajcie, to są prawdziwe historie. To są bezkarni ludzie. Oni nie idą do więzienia na wiele lat. Przecież taki urzędnik z Urzędu Skarbowego powinien pójść siedzieć na 20-30 lat. On pozbawił pracy 100 ludzi, którzy mieli żony, dzieci. Zniszczył prawie człowieka psychicznie. On powinien siedzieć bardzo wiele lat w więzieniu razem z kilkoma sędziami. Ale on jest na wolności. Czy mamy samych nieuczciwych sędziów w Polsce? Nie. Na szczęście nie. Bo to by był po prostu, nie wiem jaki za kraj. To by była prawdziwa Rosja głęboka. Na szczęście nie mamy. Na szczęście z tych 10 tysięcy sędziów mamy też uczciwych. Na szczęście ten brat z Bornego Sulinowa trafił w końcu na sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czyli już najwyższy sąd odnośnie spraw takich administracyjnych. I ten człowiek był uczciwy. I powiedział: dosyć. I miał gdzieś, co pomyślą jego koledzy, którzy wcześniej podejmowali decyzję. Ale nie wystarczy mieć bardzo wielu uczciwych sędziów, bo pojawia się pewien problem, o którym pisze Księga Koheleta 10.1. To jest Przypowieści Salomona, tylko ta druga księga, Kaznodziei. W Brytyjkach nazywa się Kaznodziei Salomona, a w Biblii katolickiej nazywa się Kohelet, 10.1. I Kohelet, to czyli król Salomon, napisał tam tak. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Jeśli masz bardzo drogą perfumę, pamiętacie tą kobietę, która wylała Jezusowi na głowę perfumę? Ona była warta rok pracy gościa na budowie. Niezłe perfumy, co? Jeśli wiecie, że pracownik na budowie w Polsce zarabia nawet około 3000, przemnoś to 12 miesięcy. Ona wylała mu perfumy za 40 tysięcy na głowę. I wiecie, że takie perfumy może zepsuć jedna zdechła mucha, która odkręcisz na chwilę, poszedłeś sobie zrobić herbatkę, wpadnie tam zdechła mucha, nie zauważyłeś tego, zakręciłeś perfumy do wywalenia. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. Możemy mieć bardzo wielu uczciwych sędziów, ale kilku nieuczciwych może naprawdę zniszczyć życie wielu Polaków, bo oni non-stop idą do pracy i podejmują decyzje. A jeśli współpracują z mafią, biorą łapówki, to mogą doprowadzić do tego, że uczciwy człowiek sobie wiesza się i odbiera sobie życie, bo po prostu czuje, że nikt już nie jest w stanie mu pomóc. Takich historii jest masa. Takim sędzią jest pan profesor, sędzia Stępień. Kiedy dziennikarz go pyta, panie sędzio, panu nie wolno chodzić na demonstracje polityczne. A on uważa, że mu wolno, mimo że sam to prawo wymyślał. Znaczy, to jest niesamowite. Kiedy oglądasz dziennik telewizyjny albo czytasz gazetę, i widzisz znaną twarz, znanego sędziego albo znanego prezydenta Warszawy i ta osoba jest bezkarna. Ale wyobraź sobie, gdybyś ty do sędziego napisał, nie przyjdę na rozprawę. Znajdą cię, wyślą nawet list gończy za kimś, kto nie postawił się na rozprawę kilka razy za 500 zł. To jest niesamowite. Dlaczego? Bo jesteś tylko małym robaczkiem. Ale inaczej się traktuje kogoś, kto jest bardzo znany. To są bogowie. Jak było w Izraelu? W Izraelu pieczę nad sędziami sprawował Mojżesz. To Mojżesz wyznaczył sędziów. I oni się rozliczali przed nim. Po Mojżeszu był Aaron, arcykapłan. A później kolejni arcykapłani. Każdy sędzia się rozliczał przed arcykapłanem. A później, kiedy pojawili się królowie, to przed królem się rozliczał sędzia. Sędziowie się nie rozliczali przed sędziami w Izraelu. Tylko była zupełnie inna formacja, która ich rozliczała. Bo kiedy kasta sędziowska nie ma nad sobą nikogo, urasta do kasty boskiej. Oni się czują bezkarni wtedy. Zobaczcie, sędziowie w Polsce mają poczucie tego, że oni są ponad naszym premierem, ponad naszym prezydentem. Ponad naszym wojskiem, policją i narodem. Oni są najważniejsi, tak mówią. Że naród to ma się ich słuchać. Ale zobaczcie, w Biblii tak nigdy nie było. Bóg wiedział, że oni mogą się skorumpować. Dlatego kto innych rozliczał. Jeśli sędzia rozlicza sędziego, to wtedy czują się oni bezkarni i nie można ich rozliczyć. Bo kolegom jest bardzo trudno rozliczyć kolegów. Naprawdę, wiem coś o tym. Też jako duchowny, że kiedy mój przyjaciel duchowny grzeszy i mówi mi o swoim grzechu, mi jest bardzo trudno rozliczyć go. Ja nie wiem, jak do niego dotrzeć. Bo więzy przyjaźni powodują, że nie jesteś obiektywny. Tak to działa. W każdym z was. To też działa bardzo mocno w stosunku do dzieci, no nie? Łatwo nam widzieć wady innych dzieci, ale wady naszych dzieci, moje dziecko jest idealne, powie rodzic. Bardzo trudno jest nam przyjąć uwagę czyjąś na temat własnych dzieci. Tak jakby ktoś nam palec w oko wkładał wtedy, no nie, to boli. Nie możemy się z tym zgodzić. Albo jeśli z kimś bardzo się przyjaźnimy, to przyjaźń nas zaślepia. Przyjaźń powoduje, że my ciągle tą osobę kryjemy, tłumaczymy i patrzymy jak gdyby przez takie różowe okulary. Nie, nie jest tak źle. Tak to działa. I tak działa wśród sędziów to. Sędziom jest bardzo trudno wsadzić do więzienia sędziego, który jest ich kolegą. Bo przecież razem z nim chodzili na imieniny, na wódeczkę, rozmawiali i śmiali się. Tak samo jest w policji, tak samo jest w wojsku. Dlatego w wojsku i w policji są oddzielne formacje do rozliczania nieuczciwych policjantów i żołnierzy. I to jest bardzo mądre. I to powinno iść w takim kierunku. Bo polski naród nie może być zakładnikiem woli kasty sędziowskiej. Naród może powiedzieć w końcu dosyć. Jest wiele spraw strasznie krzywdzących. I wiecie, wtedy jak włączycie telewizję, to są takie sprawy dla reportera. I wtedy dziennikarz przyjeżdża, nakręca straszną rzecz, że siedzisz i oglądasz i brzuch cię boli z nerwów, bo po prostu autentycznie jest ci szkoda tych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni i oni mówią, że to dalej trwa, że nikt nie jest w stanie tego odwrócić. Że czasami po prostu pomylą twoje nazwisko, albo jak z tym panem, który stracił traktor, komornik przyjechał i pomylił adresy i zabrał innemu rolnikowi traktor, a później sprzedał go za grosze i powiedział przepraszam. Znaczy to jest kasta bogów. Kto ustanawiał sędziów? Tak jak już powiedziałem, w Izraelu ustanawiał ich król na końcu. Kiedy otworzycie sobie drugą królewską, to taki jeden z królów, bardzo pobożny, który bał się Boga i z woli Bożej ustanawiał sędziów. Druga księga Kronik, 19 rozdział. Zobaczcie, kiedy ten król ustanawiał sędziów, zaczął do nich przemawiać w 19 rozdziale i mówił im, jak mają sprawować sądy. On ich ustanawiał i on ich rozliczał. To nie sędziowie sami siebie rozliczali. To był król Jozafat. Bardzo pobożny król, który bał się Boga. I w 5 wersecie król mówi do sędziów tak. A mianowicie ustanowił sędziów w kraju, w każdym warownym mieście Judy. Następnie przemówił do sędziów. Uważajcie na to, co czynicie, bo nie dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie. Więc król mówi, uważaj, jaki wyrok wydajesz na człowieka, bo Bóg ci patrzy na twoje ręce i na twoje intencje serca. Bo nie sądzisz dla człowieka, czyli dla mnie, nawet dla króla, ale sądzisz w imieniu Boga. Więc uważaj, co mówisz i co robisz. I dalej król mówi tak, teraz zaś niech wami owładnie bojaźń pańska. Bójcie się dnia, kiedy staniecie przed Chrystusem. Uważajcie więc, co czynicie. Nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronnictwa i przekupstwa. Także i w Jerozolimie ustanowił Jozafat sędziów spośród lewitów i kapłanów oraz naczelników rodów dla Izraela, aby sądzili w imię pańskie zatargi, sprzeczki mieszkańców Jerozolimy. I taki rozkaz im dał. Tak macie postępować w bojaźni pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca. Jeśli człowiek się trzyma prawdy, to nieważne, kogo sądzi. Kim jest ta osoba? Czy to jest syn bardzo bogatej osoby, czy niebogatej? Ten sędzia po prostu boi się Boga wtedy. We wszelkiej sprawie, jaka do was dojdzie od waszych braci, którzy mieszkają w waszych miastach, czy to sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozróżnienia między prawem a poleceniem, między postanowieniem a nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew Jego nie ciążył nad nami i nad waszymi braćmi. A tu już macie bardzo ciekawą wskazówkę, że Bóg może się gniewać na cały naród z powodu nieuczciwych sędziów. Jak myślicie, co Bóg myśli teraz w takim razie o polskich sędziach i o Polakach, kiedy tyle krzywdy było zrobionych za czasów komuny, kiedy sędziowie wsadzali do więzienia ludzi, którzy wychodzili tylko po to, żeby krzyczeć, chcę mieć na chleb dla żony i dla dzieci. Zwykli robotnicy, tak jak mój ojciec siedział za Solidarność w więzieniu, za wierszyki. I tylko dlatego, że powiedzieli, że chcą uczciwie pracować i zarabiać. I taki sędzia skazywał ich na rok, dwa, pięć, dziesięć lat. W imię prawa. I wiecie, że dzisiaj, kiedy takiego sędziego się pyta, on mówi, ja wykonywałem tylko polecenia. A pamiętacie, kiedy po II wojnie światowej sądzono nazistów, SS-manów? Oni też się tak tłumaczyli. Ja wykonywałem tylko polecenia Führera, Hitlera. On był panem i Bogiem. I co wtedy opinia narodowa zrobiła? Skazała tych SS-manów czy nie? Skazała ich. Wykonała karę śmierci na nich. Dlatego, że każdy człowiek ma sumienie. I każdy człowiek ma prawo zdecydować. A czytałem też takie historie, kiedy postawiono cywilów i pewien żołnierz z Wehrmachtu, Austriak, powiedział, nie będę do nich strzelał. Więc SS-man podszedł i strzelił mu w głowę. Zawsze masz prawo odmówić wykonania rozkazu i zabicia niewinnych ludzi. Ale niektórzy bardzo mocno chcieli się wykazać. I wiecie, że do dzisiaj sądzą sędziowie, którzy skazywali prostych ludzi na więzienie? I uważają się, że są bezkarni, bo oni to robili w imię komuny. A już dawno powinni być pozbawieni pracy. Bo Bóg się może rozgniewać na cały naród. Dziś 11. Oto kapłan Amariasz będzie naczelnikiem nad wami w każdej sprawie pańskiej. Kto ma rozliczać sędziów? Tam miał rozliczać kapłan. Arcykapłan miał ich rozliczyć. To nie sędzia może rozliczać sędziego. Książęta pokolenia Judy, Zebadiasz, syn Izmaela, w każdej sprawie królewskiej, a lewici będą wam służyć za pisarzy. Bądźcie dzielni i działajcie, a Pan poszczęści dobru. Zobaczcie, sędzia musi bać się Boga. Może być też sędzia uczciwy, ateista, ale musi się kierować normami moralnymi, a nie układami. I nad tym wszystkim jest Bóg. Pamiętacie tą historię o nieuczciwym sędzi, do którego przychodziła kobieta i prosiła go o to, żeby wziął jej sprawę w swoje ręce? To jest Łukasz 18 rozdział. Jezus tą historię opowiedział, że pewna kobieta miała problem z sąsiadem i sąsiad był chyba bardzo dobrze postawiony, bogaty, a ona nie miała z nim żadnych szans. On miał układy. I ta pani codziennie przychodziła do pewnego sędziego, o którym Jezus mówi, to był nieuczciwy sędzia, łapówkarz. I ona robiła coś takiego. Podchodziła do domofonu, tak teraz przyniosę to na nasze czasy, i robię tak. Dring. A facet właśnie wstał i pił kawkę, i czytał gazetkę. Podchodził do domofonu i mówi, kto tam? To ja, pani sędzio. Ja w tej sprawie mojej. O ludzie, znowu ona. Tak Jezus mówi tą historię, że on już miał jej serdecznie dosyć. I on mówi tak, albo ją muszę wsadzić do więzienia, pozbyć się jej, albo jej najlepiej to chyba wezmę jej sprawę, rozwiążę i ona przestanie być tak upierdliwa i przychodzić i ciągle tym domofonem. Drym. Jezus mówi, uczcie się z tej historii, że jeśli taki skorumpowany, nieuczciwy sędzia wziął w obronę biedną kobietę, żeby przestała mu zawracać głowę, bo już go tak umęczyła, to czyż mój ojciec nie weźmie waszych spraw w swoje ręce, który jest dobry? I Jezus przez tą historię mówi, nie ustawajcie, módlcie się, pukajcie, dzwońcie tym domofonem do nieba. Bądźcie natarczywi w stosunku do mego ojca i nie ustawajcie w modlitwie. I to jest historia, którą chciałbym w zasadzie zakończyć. Zobaczcie, nawet jeśli trafisz na sędziego, który jest nieuczciwy, to jest nad nim Bóg. I możesz nawet do takiego sędziego podejść i powiedzieć, Pan wie, że ja tego nie zrobiłem, ale Pan ma układy, ale ja tą sprawę oddam Bogu. I Bóg może usunąć takiego sędziego. Bóg jest nad każdą sprawą. Pamiętajmy o tym, że mamy nad sobą Boga i nie ma ludzi, którzy są nieusuwalni w tym kraju. Mamy bardzo wielu uczciwych sędziów. Ale pamiętajmy to, co Salomon napisał. Jedna zdechła mucha może zniszczyć całe środowisko. Może dać zły przykład. Dlatego też wierzę w to głęboko, że zaczną się nawracać sędziowie, którzy będą mieli dosyć już tego zakłamania. To nie są bogowie. Zobaczcie, Biblia mówi wyraźnie, co my mamy myśleć jako wierzący o tej sytuacji sędziów w Polsce? Że powinno być zupełnie inne ciało mianowane, które rozlicza sędziów. Sędziowie powinni się przed kimś rozliczać. Że może to powinien być prezydent, ktoś, kto ich będzie rozliczał, ktoś, kto będzie ich zdejmował z urzędu. A zobaczcie, jak żyjemy w zwariowanym świecie. Najwyższą władzą dzisiaj w świecie, świat nas przekonuje i Unia Europejska i inne kraje, to są sędziowie, to jest kasta bogów, którzy łamią prawo, nie przestrzegają go, ale mówią, to się nas nie tyczy. Ale Bóg patrzy na te sprawy. Także słuchajcie, zawsze jest nadzieja, jak w tej historii z tą kobietą, że możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, Tobie ufam, Ty się zajmij tą sprawą. Ty, tak jak Dawid w psalmie napisał, Ty wyrwij moją duszę z tych łap, tych ludzi, którzy czyhają na moje życie. I czasami trzeba się tak modlić w starciu z urzędnikiem nieuczciwym, który chce Cię wsadzić do więzienia albo coś Ci zrobić. Kiedy wmawia Ci coś, czego nie zrobiłeś. No bo ktoś musi być kozłem ofiarnym. Ale tak jak mówię, mamy wielu uczciwych sędziów. Chciałbym powiedzieć to kazanie, żeby Wam pokazać, co Biblia mówi. Żebyście się nie dali zwariować czy telewizji, czy gazetom, bo bardzo wielu znanych ludzi, profesorów, wypowiada się w obronie sędziów. Ale to jest skorumpowane środowisko. Oni bronią układu bardzo często. Oni nie chcą się oczyścić. Oni nie chcą, żeby ktoś ich rozliczał. A każdy z nas musi się przed kimś rozliczać. Ostatecznie przed Jezusem Chrystusem. Amen.